Chyba 2 lata od momentu, kiedy ostatni raz tutaj stałem i powiem tak, że serce nasze, moje, mojej żony bardzo radowało się z tego powodu, że będziemy mogli kolejny raz spotkać się z wami i też moje serce niezwykle się raduje z tego powodu, że będę mógł posłużyć słowem także i dzisiaj. Zechciejmy może przed rozważaniem, przed tym jak przyjdziemy pod słowo, raz jeszcze pomodlić się i poprosić Pana o mądrość. Ojcze, w imieniu Twojego Syna Jezusa stajemy w takiej pokorze przed Tobą. Dzisiaj prosimy zgodnie z Twoim Słowem, użycz nam mądrości, Panie. Wiemy, że dajesz chętnie i bez wypominania mądrość tym, którym brak tej mądrości. Panie, mi brak tej mądrości. Potrzebuję tego, Panie, aby dzisiaj móc godnie zwiastować to chwalebne, majestatyczne słowo żywego Boga. Panie, ale także proszę Cię o tych, którzy będą słuchać, aby mieli uszy do słuchania, aby mieli serca otwarte i aby to słowo przenikało serce do głębi. Panie, obcujemy z Twoim mocnym, żywym słowem. Niech to będzie miało miejsce i tutaj, w tym zborze. Amen. Kochani, razem z młodzieżą rozważaliśmy fragment Bożego Słowa, którym usługiwał nam, że tak powiem, apostoł Jan. W pierwszym swoim liście, w pierwszym liście Jana dotyka bardzo ważnych elementów życia chrześcijańskiego i powiada tak, z tego wiemy, że go znamy i podaje szereg dowodów, przez które ty siostro, ty bracie i ja możemy upewnić się w tym, że należymy do Pana i On jest naszym Zbawicielem. Że miało miejsce coś bardzo szczególnego w Twoim i w moim życiu, co nazywamy odrodzeniem z ducha, narodzeniem się na nowo. I to powoduje, wskutek czytania tego listu, że coraz bardziej upewniamy się w tym, że Pan nas faktycznie wybrał, że należymy do Niego i możemy z apostołem Pawłem wołać i mówić, nic nie odłączy nas od Bożej miłości, ani moce niebieskie, ani śmierć, ani życie, nic nas nie odłączy. Dlaczego? Ponieważ był taki dzień, w którym sam Pan Bóg stanął na naszej drodze i ożywił naszego martwego ducha. I to niesie za sobą odpowiednie skutki i to rozważaliśmy razem z młodzieżą. Ale fragmentem, który dzisiaj chciałbym usłużyć, to fragment, który znajdziemy w pierwszym liście do Tesaloniczan. W pierwszym rozdziale od 9 do 10 wiersza. To kolejny dowód na to, że człowiek jest narodzony z Boga, jest pojednany z Bogiem i jego jedyną nadzieją, tak jak dzisiaj zbór śpiewał, jest Jezus Chrystus. I tym dowodem jest w zasadzie 10 wiersz. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Apostoł Paweł opisuje w tym pierwszym rozdziale cechy chrześcijan. Opisuje braci i siostry, którzy mieszkali w Tesalonice i którzy trwali w społeczności z Bogiem. I w tym pierwszym rozdziale, niejako używając tego opisu, używa tego opisu jako wstęp do tego, aby określić, co stało się z tymi ludźmi, że teraz należą do Pana. I mówi, że Ewangelia doszła do nich w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania, a więc coś się zmieniło w ich życiu. Już od tej pory nie są takimi, jakimi byli. Mówi o tym, że stali się naśladowcami naszymi i Pana. Więc od tej pory ich myśli skupione są na tym ustawicznym podążaniu po śladach Pana Jezusa. Tak, iż w końcu stali się wzorem w 7 wierszu dla wszystkich wierzących. Powiada dalej w 9 wierszu, nawrócili się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu. I ten 10 wiersz, który dzisiaj nas najbardziej interesuje, i w końcu stali się ludźmi, w których sercach jest to ustawiczne oczekiwanie na Syna z niebios, Pana Jezusa. To nie są niezwykli chrześcijanie. Tak jak wczoraj mówiłem młodzieży, to są prawdziwi chrześcijanie. To nie są superherosi o niesamowitej wierze, ale to są prawdziwi chrześcijanie. A więc kiedy patrzymy na opis tych ludzi, nie możemy myśleć, to są jacyś wyjątkowi ludzie, my ich nie dogonimy. Mamy wziąć wzór z nich i ich prawdę, ich prawdziwość chrześcijaństwa przenieść na swoje życie i spróbować to porównać. Tak powinno funkcjonować Boże Słowo. Dlatego kiedy patrzę na ten rozdział, biorę to do swojego serca i pytam się bardzo odważnie: Panie, czy w moim życiu Ewangelia doszła mnie w mocy? Tak, iż moje życie się odmieniło. Czy jest i trwam w silnym przekonaniu, że należę do Pana? Czy stałem się naśladowcą Jezusa? Czy jestem wzorem? Czy odwróciłem się od bałwanów, aby służyć Bogu? I czy moje życie jest wypełnione tym wpatrywaniem się w górę, oczekując Pana Jezusa? Ponieważ w moim przekonaniu to jest chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo. To jest żyjący, prawdziwy chrześcijanin. Kiedy tak myślimy o naszych czasach, w których żyjemy, nie sposób nie opisać je w jakiś sposób, nie opisać ich. Bo dzisiejsze czasy to są czasy, o których czytamy w Biblii, że to są ostatnie czasy. Gdyby tak teraz opisać je troszkę, aby udowodnić wam, że faktycznie żyjemy w ostatnich czasach, pomyślmy przez chwilkę o tym czasie, kiedy ludzie mieli miecz w ręku i włócznie w ręku. I kiedy czytali ten fragment, w którym jest napisane, że gdyby Bóg czasu nie zatrzymał, zginęłoby wszelkie ciało. I wtedy ludzie zastanawiali się, być może słuchając tego słowa, jak jestem w stanie swoim mieczem i włócznią sprawić, że wszyscy ludzie wyginą. Co najwyżej mogę zrobić? Dziurę w ziemi. Ale dzisiaj, w czasie, w którym żyjemy, arsenał całej ziemi i wszystkich bomb atomowych, które posiada ludzkość, jest w stanie zniszczyć ziemię nie tylko raz, ale i wielokrotnie. Całą ziemię ze wszystkim stworzeniem w drobny pył. Więc żyjemy w czasie, kiedy sama technologia nam udowadnia, że to proroctwo jest w stanie się wypełnić w każdym momencie. Gdyby tak czytać dalej i czytać w Izajaszu, jak Pan Bóg obiecuje, że na skrzydłach orła Izrael uleci na pustynię. I wówczas ludzie dawnych czasów zastanawiali się, jak to będzie możliwe, że na skrzydłach orła tyle ludzi nagle w krótkim czasie zostanie przeniesionych na pustynię, do jakiegoś miejsca ucieczki, schronienia. Dzisiaj to jest dla nas tak bardzo oczywiste, że wystarczy tylko lotnisko i samolot i na skrzydłach orła oto ewakuacja wszystkich ludzi w jednej chwili. Dzisiaj wszystko, o czym czytamy w Objawieniu, w Ezechielu, w Danielu, jest możliwe. Żyjemy w ostatnich czasach, bracia i siostry. To jest pewne. Kiedy Biblia mówi, że nawet arena polityczna będzie nam to uświadamiała, tak, kiedy patrzymy na Zachód, szczególnie na Stany Zjednoczone, to jakby polityczna arena nam udowadnia, że coś się dzieje, że to w jakimś kierunku zmierza. Gdzieś niedawno się dowiedziałem, że nawet gilotyny są przygotowywane dla tych, którzy będą mieli na sobie wyrok śmierci. Czyż Biblia o tym nie mówi, że głowy będą ścinane prawdziwym wierzącym? A więc ty i ja, chrześcijanie, którzy będą w ostatnich czasach, być może będą potraktowani, z pewnością, potraktowani jako przeciwnicy systemu. I Biblia kolejny raz mówi prawdę. Jest nam głoszone z mediów te fałszywe hasła: pokój, spokój, bezpieczeństwo. A gdy tylko otworzysz oczy, widzisz niepokoje, konflikty, tak jakby fałszywe zapewnianie ludzi o pokoju. Ale pomimo wszystkich konfliktów i wojen na całym świecie, cały świat nigdy nie widział takiej wojny, o jakiej za chwilę powiem. Wojny, którą cały wszechświat mógł na własne oczy oglądać. To wojna stworzenia ze swoim Stworzycielem. Kiedy Bóg, wyobraźmy sobie to przez chwilę, kiedy Bóg w swojej delikatności, miłości i ku swojej chwale czyni człowieka, tchnął w niego życie, obdarował go wszystkim, co było najpiękniejsze, aby objawić samego siebie i swoje serce. Pewnego dnia ten człowiek, ukształtowany Bożą ręką, wypowiada Bogu nieposłuszeństwo, posłuszeństwo, wypowiada wojnę, wypowiada konflikt. Stoczył się w grzech, tym samym stając się przeciwnikiem Boga. Odznaczył się pychą, a Boże Słowo mówi, że pycha sprawia, że Bóg staje przeciwko nam. A więc dbajmy o pokorę w naszym sercu. Gdybym stawał w tym miejscu, miał pychę w sercu, Bóg by za mną nie stał. Jeśli będziesz pielęgnował pychę w swoim sercu, nie zdziw się, jeśli Pan będzie cię dyscyplinował. Będzie stawał przeciwko tobie, ale po to, aby w tobie ukształtować pokorę, bo ona jest drzwiami do Bożego błogosławieństwa. A więc ta wojna, o której mówię, to wojna, w której człowiek i tak jest na przegranej pozycji. Ale zauważmy, Bóg nie chełpił się zwycięstwem. On nie chełpił się tym, że wyszedł zwycięsko z tej roli. Jako Bóg i Pan, który i tak pozostaje zwycięzcą, wyszedł naprzeciw potrzebie człowieka. Wyszedł naprzeciw, posłał swojego Syna, podał kubek z wodą potrzebującej osobie, tej, która umierała, podał dłoń. Tak jak Ezechiel mówi, stanął nad tym niemowlęciem, nad tą nierządnicą w kałuży błota i krwi i wyciągnął do niej rękę i powiedział: żyj i rośnij. To stało się z tobą i ze mną, jeśli spotkaliśmy się z Panem. Czyż Pan nie stanął nad twoim życiem w określonym czasie, w określonym momencie i nie wypowiedział tego ożywczego słowa: żyj, i stałeś się żywy. I nagle otworzyły ci się oczy, i nagle otworzyły ci się uszy, i zobaczyłeś, i usłyszałeś to, czego do tej pory nie było w twoim i w moim życiu. A więc człowiek, który narodził się z Boga, już nie jest w konflikcie z Bogiem. Tak jak to było mówione wcześniej, oto pojednaliśmy się z Panem, oto jesteśmy z Nim pojednani. I dlatego, kiedy mówimy o przyjściu Pana, o tym, że oczekujemy na Jego przyjście, nie wpatrujemy się w niebo i nie wołamy o sąd, ale wołamy o wybawienie. Boże Słowo mówi, kiedy wznosimy swoje czoło, Pan Jezus o tym powiedział, kiedy będą te rzeczy się działy, spójrz z głową podniesioną ku górze, ponieważ nadchodzi co? Wybawienie Twoje, wybawienie nasze. Tak, ten kubek z wodą. Gdybym tak dzisiaj podał komuś na tym miejscu kubek z wodą, albo jeden drugiemu, kubek z herbatą, usłyszałbyś: dziękuję bracie, dziękuję siostro. Ale są takie miejsca na ziemi, kiedy byś podał kubek z wodą, ta osoba nie przestałaby cię całować po stopach, po rękach, ponieważ tak wiele jej ofiarowałeś. Czyż tak nie jest i z nami? Nie tylko kubek wody nam został podany, ale całe życie darowane. Wszystkie grzechy. Jak powiada Pan Jezus, ten, któremu wiele darowano, on ma za co dziękować. On jest pełen wdzięczności wobec Pana i dlatego spogląda w górę, bo jest ta osoba, której chce podziękować. Zastanawiam się, dlaczego wielu ludzi nie potrafi wypowiedzieć tej modlitwy: Panie, przyjdź. Zastanawiam się, co się dzieje, ponieważ apostoł Paweł używa tego jako dowód na to, że w człowieku narodził się Bóg. Jako dowód. Czyż nie jest to jeden z najbardziej potężnych dowodów na to, że człowiek jest pojednany z Bogiem? Że potrafi zawołać i powiedzieć: przyjdź? gdyby nie był pojednany i gdyby zaczął wołać, ta modlitwa musiałaby wyglądać w ten sposób: przyjdź, Boże, z sądem na mnie i z wyrokiem potępienia. Ale rzecz jest odwrotna, kiedy człowiek jest potępany, kiedy człowiek jest pojednany. Przyjdź, Panie, z wybawieniem swoim. Przyjdź, Panie, Zbawicielu. Nie sędzio, ale Zbawicielu. Jest taki fragment, który bardzo wyraźnie i jasno mówi o tym, co stanie się z ludźmi, którzy oczekują na Pana, z tymi, których Pan wezwie do siebie. Jest to fragment, który przysporzył wiele kłopotów wielu ludziom. Ale kiedy modliłem się nad tym fragmentem i prosiłem: Panie, daj mi zrozumienie, oto przyszła mądrość. I chciałbym podzielić się z tym fragmentem. Ewangelia Łukasza, 34, 37 wiersz. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 34 i 37 wiersz, do 37. Powiadam wam, znamy ten fragment, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Wielokrotnie tego fragmentu używa się, aby udowodnić pewną naukową zasadę. Biblia już dawno przewidziała to, że Ziemia jest okrągła. Ponieważ w jednym momencie jedni będą na roli pracować, a drudzy będą na łożu spać. Więc w jednym momencie będzie dzień i noc. Więc używają tego fragmentu wielokrotnie apologeci, którzy dyskutują z naukowcami. To jest dowód na to, że Biblia już dawno przewidziała to, że Ziemia jest okrągła. Czyż Izajasz 600 lat przed Jezusem, kiedy człowiek nawet nie śnił o tym, że Ziemia jest okrągła, nie mówił o tym, że Pan Bóg siedzi nad okręgiem Ziemi? Więc Biblia jest fascynująca. Ale to, co chcemy zrozumieć z tego fragmentu, to dalsza część. A odpowiadając, mówią do Niego uczniowie: gdzie, Panie? Gdzie zostaną zabrani? Do jakiego miejsca? Czy gdzieś do Chodzieży? Na rynek? Czy być może do Jerozolimy? Czy do Ustronia? Gdzie, Panie? Oni chcieli wiedzieć, gdzie zostaną zabrani przez tego, który ich zabierze. A on zaś rzekł do nich, i to zdanie, które wielokrotnie, nad którym wielokrotnie ludzie się zastanawiają: gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Kiedy tak skupimy się przez chwilkę, bo chciałbym to wytłumaczyć. Kulturowe znaczenie padliny i sępów, dla nas przynajmniej, to jest coś obrzydliwego, coś martwego, coś nieczystego. Ale dla uczniów ten obraz był tak zrozumiały, że nie musieli pytać dalej. A więc jeśli Pan mówi o powtórnym przyjściu i o zabraniu do siebie swoich uczniów, i użył tego obrazu, on wiedział, co mówi. I wiedział, że ci, którzy słuchają, go zrozumieją. Ponieważ to był najlepszy obraz tego, co ma się wydarzyć. Za chwilę to wytłumaczę. To, że nikt nie zapytał, to znaczy, że Pan Jezus użył precyzyjnego obrazu. Wielu przeciwników chrześcijaństwa zastanawia się nad tym i używają tego choćby do tego, aby udowodnić, że Pan Jezus postradał zmysły. Że ludzie go pytali o jedno, on mówił o czymś innym. Ale to wynika tylko i wyłącznie z tego faktu, jak powiada apostoł Jan, że ci ludzie, którzy używają tego jako dowód na zaprzeczenie Biblii, chodzą w ciemności. Apostoł Jan mówi, że ciemność oznacza niepoznanie Boga i niepoznanie Jego woli. A więc ci ludzie chodzą w ciemności, ponieważ nie rozumieją tego. Ponieważ nie potrafią usłyszeć od Pana, co to oznacza, i dlatego sprzeciwiają się Bogu i sprzeciwiają się Biblii. Mówią, to jest dowód na to, że Jezus postradał zmysły, że był niepoczytalny. Ale my wiemy, że On był Zbawicielem i wszelka mądrość ojcowska na Niego stępowała. Dlatego wiemy, że powiedział coś, co jest dla nas kluczem do zrozumienia tego, co się stanie z nami, którzy oczekujemy przyjścia Jego. Kiedy Pan mówi, to mówi tak, abyś zrozumiał. Dlaczego? Ponieważ oczekuje reakcji. Kiedy tłumaczysz coś dziecku i oczekujesz reakcji, to mówisz tak bardzo zrozumiale, jak tylko to jest możliwe. Jeśli chcesz, aby posprzątał swoją szufladę ze skarpetkami, z bielizną, to wytłumaczysz mu, o którą szufladę chodzi. To o jaką szafę chodzi. To o który pokój chodzi. Nie powiesz mu posprzątaj, ponieważ być może posprzątałby cały dom. Może warto by było czasem tak powiedzieć. Ale jeśli chodzi ci o tą szafę, jeśli chodzi ci o ten pokój, to powiesz posprzątaj ten pokój i tą szafę. Ponieważ oczekujesz reakcji, więc mu to wytłumaczysz. Kiedy Pan Bóg do ciebie mówi, i to jest zaskakujące, On wielokrotnie mówi tak, zawsze mówi tak, żebyś zrozumiał. Kiedy zsyłał widzenie apostołowi Piotrowi i chociaż przez chwilkę ten tego nie zrozumiał, zaraz przyszedł ze zrozumieniem, aby apostoł Piotr zszedł z tego dachu i wiedział dokładnie, czego Pan oczekuje od niego. Ponieważ Pan oczekuje od nas reakcji, On chce być zrozumiany. Wielu twierdzi, że Boga nie da się zrozumieć. Ale w moim przekonaniu jest tylko próba usprawiedliwiania swoich czynów złych. Ponieważ człowiek żyje jak chce, robi co chce i posiłkuje się tym oto twierdzeniem. Przecież nie można Boga zrozumieć. Przecież Bóg jest taki ciemny, zakryty, gdzieś w oddali. Tylko ludzie wyższej rangi, uduchowieni mogą Go zrozumieć. Ale w moim przekonaniu Bóg, i za apostołem Janem mówię, Bóg jest światłem, Bóg jest jasny, Bóg jest zrozumiały. On chce dać się poznać, a tym, którzy Go szukają, daje się znaleźć. To jest wolą Bożą, abyś ty, kiedy szukasz, Go znalazł. Taki jest Pan Bóg, otwarty. Tych, którzy przychodzą, nie odrzuci precz, mówi Pan Jezus. Taki jest Pan Bóg. W końcu, zmierzając już do tego fragmentu, aby nie przedłużać, być może niepewność w wielu sercach, czym jest padlina dla sępa? Izraelici, Żydzi, przekonuję się o tym wielokrotnie, zupełnie inaczej rozumieją Biblię. Dla nich ten obraz jest tak jasny i klarowny, że nie musieli się nawet nad nim zastanawiać. Kiedy obserwowali sępy krążące gdzieś tam po pustyni, wiedzieli, że gdzieś jest padlina. Kiedy obserwowali sępy i być może na jakichś programach edukacyjnych ze zwierzętami możesz to zaobserwować, kiedy jakieś zebry przedzierają się przez rzekę pełną aligatorów, krokodyli, sępy już czekają, ponieważ oczekują na padlinę. Oczekują na czas. Być może pojawi się padlina wśród tych zebr, wśród tych zwierząt. I stoją i wyczekują na jakieś ciało, które padnie, aby móc je spożyć. Dla sępa padlina to jest kwestia życia i śmierci. To jest coś najcenniejszego. Gdybyś się zapytał sępa, co jest najcenniejszą rzeczą dla ciebie, powiedziałby ze śliną cieknącą z jego ust: padlina, padlina. Kochani, to jest coś najcenniejszego dla tego sępa. I zastanówmy się przez chwilkę, co to może znaczyć. Kiedy apostołowie, uczniowie pytają, gdzie, Panie, chcesz nas zabrać? Wtedy Pan Jezus mówi, gdzie pojawia się padlina, tam zgromadzą się i sępy. A więc w miejscu, w którym pojawi się padlina, tam nagle zgromadzą się i sępy. Dla nas jest to jakiś niemiły obraz, ale dla nich był bardzo jednoznaczny. Dla nich sęp nie oznaczał nieczystości, a padlina nie była czymś w tym kontekście, czymś niemiłym. Dla nich oznaczało to tylko to, że sępy w sposób zupełnie naturalny, instynktowny, nawet o tym nie myśląc, zgromadzą się przy tym czymś, co kochają bez reszty, co umiłowały bez reszty. Więc bracia i siostry, nie wiem, czy staje się to już jakoś jaśniejsze dla nas, ale dla mnie jest to bardzo wyraźny obraz. A więc oni chcieli znać miejsce, konkretne miejsce, a Pan Jezus mówi, tu nie chodzi o miejsce. Tu chodzi o to, że w którym miejscu ja się pojawię, w tym, którym przyjdę, w tym, w którym zejdę miejscu, tam nagle, w sposób bardzo, bardzo naturalny pojawisz się i ty. Czyż Pan Jezus nie mówi o to, pośle swoich aniołów we wszystkie strony świata, aby zgromadzili wybranych moich przy mnie. Więc jeśli zastanawiasz się i myślisz nad tym, gdzie Pan Jezus przyjdzie, w którym miejscu się pojawi, abym mógł się spakować i tam pojechać, nie myśl o tym, bo to stanie się zupełnie naturalnie. Zupełnie naturalnie. On wie, którzy są Jego i On zrobi wszystko, abyś w tym momencie był przy Nim. Apostoł Paweł mówi, w oka mgnieniu spotkamy się z Panem, zostaniemy przemienieni i tak zostaniemy pochwyceni na spotkanie z Nim i już zawsze z Nim będziemy. A więc ten obraz, którym Pan Jezus odpowiada na pytanie, gdzie nas, Panie, zabierzesz, gdzie ci ludzie będą zabrani, odpowiada do mnie, tam gdzie będę, tam się zgromadzą ci, którzy mnie umiłowali bez reszty i ci, którzy na mnie oczekują. Kiedy czytamy Objawienie, 22 rozdział, 17 wiersz i 20, czytamy takie znamienne słowa, słowo Amen, które być może w wielu, wielu miejscach zostaje używane, tak żeśmy się przyzwyczaili, jako potwierdzenie tego, co jest być może głoszone. Ale czasem naprawdę to komicznie wygląda. Ktoś staje i mówi, jeśli pójdziesz za Panem, także i diabeł będzie cię kusił, będzie cię próbował zabrać, na złą drogę sprowadzić i ktoś tam mówi Amen. Zastanawiam się wielokrotnie, czy naprawdę tego chcesz, ty, który mówisz Amen? Ponieważ Amen znaczy, niech tak się stanie. A więc jeśli mówimy Amen, czytamy w kontekście objawienia świętego Jana, 17 wiersz, a duch i oblubienica mówią, przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. I 20 wiersz, mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce, Amen, przyjdź, Panie Jezu, Amen, niech tak się stanie. Przyjdź, Panie Jezu. Oczekuję Twojego przyjścia, dlatego mówię Amen na te słowa. Wydaje mi się, że Duch Święty jest jakby inicjatorem tej modlitwy w Kościele. Więc praca Ducha Świętego w człowieku powoduje, że człowiek nie może nie myśleć o tym, że będzie taki dzień, w którym ten, do którego modlisz się, ten, o którym myślisz teraz, będąc tu na ziemi, w pewnym momencie przyjdzie. I teraz musisz zadać sobie pytanie, czy faktycznie oczekujesz tego przyjścia? Czy jest w twoim sercu faktycznie pragnienie? Tak jak powiedziałem, jest to dowód na to, że jesteś pojednany z Bogiem. Że nie ma między tobą a Bogiem żadnej blokady, żadnej przeszkody, dlatego jesteś w stanie wołać, przyjdź Panie Jezu, mój Zbawco, mój Odkupicielu. Czy jesteś gotowy zawołać Amen? Przyjdź Panie Jezu, Amen, przyjdź Panie. Dlaczego? Bo oczekuję na ciebie, bo jesteś jak plaster miodu dla moich ust. Bo odkupiłeś mnie z moich win, stałeś się ubłaganiem za mnie. Dlaczegoż miałbym się nie chcieć spotkać z Tobą, który darował mi absolutnie wszystko? Czyż choćby dla tej motywacji, aby spotkać się z tym, który nie tylko ten kubek wody, ale całe życie mi darował? Czyż choćby dla tej motywacji nie miałbym wołać, Panie, przyjdź? Panie, chciałbym Cię zobaczyć, chciałbym się z Tobą spotkać i kiedy Cię zobaczę, przystąpię do Twoich stóp i nie puszczę, bo chcę Ci podziękować. I choćby całe niebo się śmiało z tej reakcji, ja będę wołać. Czy jesteś gotów Czy jesteś gotów tak zawołać? Zawołać amen, przyjdź Panie. Czy jesteś gotów dzisiaj stanąć na nogach i zawołać Panie, przyjdź. Panie, wołam. To jest dowód. I kiedy spotykam ludzi, i kiedy rozmawiam z nimi, kiedy widzę ten błysk w oczach na temat przyjścia Pańskiego, jestem pewien, że ten człowiek jest pojednany z Bogiem. Jestem pewien, że był taki moment w życiu tego człowieka, w którym spotkał się z żywym Bogiem i ten ożywił jego martwego ducha i napełnił ustawicznym pragnieniem spotkania się z Bogiem, spotkania się ze swoim Panem i Zbawicielem. Wiem, że to być może jest coś, co teraz penetruje twoje serce. Czy ja chcę naprawdę spotkać się z Panem? Czy raczej, kiedy o tym myślę, jak Dawid w swoim tym żałobnym psalmie, nie wypowiadasz teraz takich słów, kiedy przychodzę przed twoje oblicze, oto moje grzechy są przede mną. Ale Dawid na tym nie poprzestaje. Dawid woła, Panie, odpuść mi, Panie, oczyść mnie, Panie, uwolnij mnie, abym przyszła radość z mojego zbawienia, ducha nowego odnów, ducha prawego we mnie odnów i serce czyste stwórz we mnie, o Boże, i daj mi radość z Twojego zbawienia. O to prosi Dawid, nawet w obliczu grzechu, który popełnił. Jeśli w tym momencie czujesz tą presję, nawet na myśl o przyjściu Pańskim, że kiedy On przyjdzie, co się z Tobą stanie? Że kiedy popatrzysz Mu w twarz i uświadomisz sobie, że On wszystko o Tobie wie. Czy jesteś w stanie podnieść swoje czoło i powiedzieć, oto idzie wybawienie moje? Kiedyś miałem, nie lubię nawet bazować na jakichś szczególnych snach, ale wiem, że była to odpowiedź na moją modlitwę. Pamiętam, jak pewnego wieczoru klęknąłem przy moim łóżku, ponieważ miałem jakiś naprawdę ciężki czas w swoim życiu. Ciężki czas, zmagałem się z wieloma rzeczami. I tak uklęknąłem i wołałem, Panie, kiedy stanę przed Tobą, kiedy przyjdzie mi stanąć przed Tobą, co ze mną będzie? Co ze mną będzie? Przecież wiem, że wszystko wiesz. Przecież wiem, że widzisz to, na co patrzę. Przecież wiem, że słyszysz to, co mówią moje usta, nawet moje myśli znasz z daleka, co ze mną będzie. Kiedy skończyłem modlitwę, położyłem się spać. I niesamowita rzecz mi się przyśniła. Stałem w kolejce na spotkanie z Panem. Dostałem w kolejce, ale stojąc w tej kolejce, nie mogłem przestać płakać. Nie mogłem przestać płakać z jednego powodu. Z tego powodu, że za chwilę stanę przed tym, który dokładnie wie o mnie wszystko. Nawet nie ten sam fakt, że stanę przed kimś ważnym, stanę przed tym, który dokładnie mnie zna po imieniu, każdą myśl, wszystko widział. Nagle całe moje życie stanęło mi przed oczami i zastanawiałem się, co to będzie. Kiedy wszedłem do tego pomieszczenia, wiecie, to jest tylko sen, była to jakaś odpowiedź na moją modlitwę, ale daję to jako przykład. Niekoniecznie musimy na tym bazować. W każdym razie, kiedy stanąłem przed tą osobą, nagle nie wypowiedział ani słowa. I sceneria się zmieniła. Była jakaś wojna, jakieś stworzenia fruwały w powietrzu, a ja stałem w zastępach Bożych. I kiedy się obudziłem, zrozumiałem, że to, co mnie spotkało, to kolejny raz łaska mojego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa, który zapłacił absolutnie za wszystko w Twoim i w moim życiu i który, o którym jest powiedziane, że stał się ubłaganiem za Twoje i moje winy. Dlaczegoż więc mam się zastanawiać, skoro On, który we mnie mieszka i widzę na to dowody, czytając pierwszy list Jana, dlaczego mam podważać fakt Jego zbawienia i Jego dzieła? Tak, wielokrotnie popełniamy błędy i grzechy, ale czyż apostoł Jan nie mówi, kiedy popełnisz winy, kiedy zgrzeszysz, oto wierny i sprawiedliwy jest Pan. Kiedy wyznajesz Mu swoje grzechy, wierny i sprawiedliwy jest Pan. I co zrobi? odpuści tobie winy i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. Dlaczego? Ponieważ krew Jezusa nas obmywa. I na tej podstawie, i tylko na tej, mam odwagę stanąć przed Panem, wznieść swoje oczy i mówić: Panie, przyjdź, przyjdź mój Zbawicielu, przyjdź mój Odkupicielu. Niech to dzisiaj rozraduje twoje serce. Niech to także i dzisiaj ciebie zmotywuje do tej modlitwy: Panie, przyjdź. Kochani, gdybym tak teraz podsumował to odpowiednim pytaniem, tą myśl o przyjściu Pana, wierzę, że ona konfrontować będzie twoje serce, ponieważ konfrontuje moje serce. Myśl i pytanie: co byś zrobił, gdybyś wiedział, że Pan Jezus przyjdzie jutro? Wiele osób faktycznie ustawia daty, dzień, godzinę, zgromadzają się na górach, oczekują, nawet skaczą, ponieważ wiedzą, że w tym skoku będą pochwyceni w górę, wychodzą z tego połamani, często zranieni. Bardzo śmieszne, ale także i tragiczne zarazem. Nie znasz dnia ani godziny przyjścia Pańskiego. Nawet Syn nie wie o tym, w którym momencie to się stanie. Czyż mam być tak wielkim arogantem, żeby ustalać daty, jeśli nawet Boży Syn nie zna tej daty, a tylko Ojciec? A więc co byś zrobił, gdyby jednak, to jest tylko takie wolne myślenie, gdybyś wiedział, że Pan Jezus przyjdzie jutro? Czyż wiele osób nie odpowiedziałoby w ten sposób? Wziąłbym wolne z pracy, poświęcił się na post, modlitwę, zmotywowałoby mnie to do tego, aby jeszcze odwiedzić sąsiadów, głosić im Ewangelię, aby pojednać się z tymi, z którymi się jeszcze nie pojednałem, aby wyrównać to, co musi być wyrównane, a więc zrobiłbym to i to i to i to. I zapytam teraz, dlaczego, jeśli tak myślisz, chciałbyś w tym ostatnim dniu starać się być kimś, kim nie byłeś do tej pory? Albo udawać kogoś, kim nie byłeś do tej pory. Wiecie, co najlepsze byśmy mogli zrobić w tym dniu? Pójść do pracy, czy najpierw wstać, zrobić to, co zwykle, pomodlić się, stanąć przed Panem takimi, jakimi jesteśmy, wysłuchać słów, które Bóg chce do nas mówić przez słowo, wstać, pójść do pracy, być zwykłymi, naturalnymi, zbawionymi ludźmi. Ponieważ nie czekam na Pana tylko w tym dniu, ale przez całe swoje życie. Kochani, tak wiele osób być może, z którymi rozmawiałem, tak, wiele osób ma tą jakąś niepewność, co ze mną będzie. Odsyłam do lektury pierwszego listu apostoła Jana. Kiedy dzisiaj będziesz w domu, przeczytaj, upewnij się, zobacz, co apostoł Jan wypisuje, jak możesz poznać to, że jesteś zbawiony, przez co możesz się upewnić, że jesteś Jego. I niech cię to rozraduje i niech Pan przywróci w twoim sercu radość ze zbawienia. Po tym poznamy, wielokrotnie apostoł Jan o tym mówi, po tym poznamy, a to spowoduje, że nie będziesz w stanie nie oczekiwać na Pana. To raczej napędzi twoje oczekiwanie i myśl o tym, że pewnego dnia, może za chwilę, może jutro przyjdzie ten, na którego oczekujesz. Kochani, wielu ludzi myśli sobie: tak, tam będzie tak pięknie, perłowe bramy, takie piękno, coś niesamowitego. Coś, co faktycznie Bóg uczynił, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło. Ale czyż tam tą pierwszorzędną motywacją nie powinno być to po prostu spotkanie tego, który do końca ciebie umiłował, tego, który do końca ciebie zbawił, który rozpoczął w tobie dobre dzieło i dokończy je aż do momentu spotkania z Nim? Jeśli masz w sercu to pragnienie, to znaczy, że jest w tobie praca Ducha Świętego. ponieważ On napędza to. Duch i oblubienica wołają, mówią: przyjdź. Więc Duch, i jestem pewien tego, że Duch to czyni w oblubienicy, wołają: przyjdź, Panie. Amen. Przyjdź, Panie. Amen. Pozwólcie, że może pomodlę się. Jeśli możemy powstać,